Myślę, że będziemy mieli czas świadectw po wizycie naszego brata z Anglii, ale to troszeczkę później. A ja bym chciał się dzisiaj dzielić słowem w nawiązaniu do tego, co brat Andrew usługiwał nam w środę. Trochę spędziłem z nim czasu. Dodatkowo byłem w Węgorzewie i trochę czasu z nim spędziłem na śniadaniach, więc bardzo dużo brat Andrew opowiadał świadectw, takich, którymi już nie zdążył się podzielić w środę. I w nawiązaniu do tego chciałbym czymś się dzisiaj podzielić. Jedna rzecz to jest to, kiedy ktoś się o nas modli z nałożeniem rąk i ktoś z nas zostaje uzdrowiony. A druga rzecz to jest to, żeby wytrwać w tym uzdrowieniu, żeby nie utracić uzdrowienia. To jest bardzo dziwny temat, ale chciałbym dzisiaj troszeczkę o tym powiedzieć. Mam przyjaciela w Kraśniku, tam gdzie byłem pastorem. On przez pewien czas był pastorem i miał wizytę kiedyś pewnego brata z Danii, który chodził po ulicy, zaczepiał ludzi i się modlił o nich. I wiele osób, o których się modlił na ulicy, zostało uzdrowionych z wielu bólu. Wynajęli taki dom kultury, olbrzymią salę, sala była pełna ludzi i wiele osób, które wyszło do przodu, na które on położył ręce, zostały uzdrowione z wielu różnych bólów. Ale kiedy minął miesiąc, dwa i Michał, mój przyjaciel, spotykał niektóre te osoby na ulicy, bo pamiętał ich twarze, chociaż nie znał tych ludzi, podchodził i mówił: dzień dobry, pamiętam je pani, modliliśmy się o panią. Jak tam pani... Kręgosłup chyba panią bolał. Na co ta pani mówi: no tak, nie bolał przez tydzień, ale później wszystko wróciło i jest jeszcze gorzej. I później spotyka kolejną osobę, kolejną. I pamiętam, że kiedy do niego przyjechałem, on mówi: nie rozumiem tego. Jak to jest, że ktoś ewidentnie doznał uzdrowienia, ból całkowicie minął, spotykam tą osobę za tydzień, czy za dwa, albo za miesiąc i jest jeszcze gorzej z tą osobą. Nawet ateiści, osoby niewierzące zupełnie w Boga i sceptycy, potrafią w coś uwierzyć, jeśli coś się stanie. Ale wiara to jest coś, czego nie możemy zrozumieć i wytłumaczyć rozumowo. Wiary nie da się przyjąć na głowę. Wiarę można odczuwać w sercu, w duchu. I kiedy ktoś zostaje uzdrowiony, a później kiedy uzdrowienie mija, to wielu sceptyków i takich wierzących, którzy są całkowicie przeciwni modlitwie o chorych, mówią: nic się nie wydarzyło tak naprawdę, że jest to psychoza tłumu. Wiecie dobrze, myślę, że większość z was, starszych osób, pamięta śmierć bliskich i bardzo często jest tak, że przed samą śmiercią komuś się polepsza. Myślę, że Pan Bóg to jak to skonstruował, żeby osoba mogła pożegnać się. Ja nie mówię o wypadkach drogowych albo jakichś tragicznych rzeczach, ale zazwyczaj, kiedy ktoś leży w łóżku albo w szpitalu i powoli umiera, to 2-3 dni wcześniej jest takie bardzo duże polepszenie. A później rodzina się cieszy, że ta osoba zostanie wypisana ze szpitala i później jest śmierć. I wiele osób, które są sceptyczne odnośnie modlitwy o chorych, kiedy z kimś jest lepiej, a później znowu jest gorzej, mówią: to jest tylko psychoza tak zwana tłumu, że człowiek pod wpływem emocji, atmosfery, która była, został niby uzdrowiony, ale tylko emocje wpłynęły na jego samopoczucie, ból się trochę wyciszył, a później choroba wróciła. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie taki fragment, który troszeczkę nam rzuci światło na to, o czym dzisiaj chcę się dzielić. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 24 werset, 7:24. To jest kazanie Pana Jezusa na górze, tak zwane. I 7:24 czytamy tak, do 27. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, on jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Chciałbym, żebyśmy ten fragment mieli przed oczami, bo on nam coś mówi o naszym trwaniu w Bogu. Ten werset 24 mówi, kto słucha słów, słów również o uzdrowieniu. Kiedy ktoś na ciebie kładzie ręce, kiedy ktoś się o ciebie modli, kiedy ktoś opowiada świadectwa o uzdrowieniu, kiedy słuchasz słów o uzdrowieniu, kiedy wychodzisz do modlitwy i doznajesz uzdrowienia, pojawia się później pewne pytanie, na kim dalej opierasz swoje uzdrowienie? Czy opierasz swoje uzdrowienie na mężu Bożym, który położył na ciebie ręce i się pomodlił, czy na skalę, którą jest Chrystus? To słowo greckie słucha można też tłumaczyć pojmuje. Pojmuje. Jeśli ktoś pojmuje to, co jest na spotkaniu głoszone, co jest czytane ze Słowa Bożego, co jest opowiadane, tak jak Andrew opowiadał wiele świadectw, pod jego rękoma Bóg uzdrawiał, kiedy siedzisz w ławce i pojmujesz to, co ten człowiek głosi, co mówi, i dalej jest powiedziane, że kiedy człowiek słucha czy pojmuje i wypełnia je, i słowo wypełnia znaczy też robi, czyni tak, idzie za tym, co ten człowiek mówił. Nie wystarczy tylko słuchać świadectw i robić takie duże oczy i powiedzieć wow. Ale to, czego Bóg od nas oczekuje, to kiedy słuchamy, w Biblii jest powiedziane, że wiara nasza, czyli zaufanie do Chrystusa, rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. I zadaniem osoby, która tutaj jest z przodu, pastora, jakiegoś brata, który się dzieli słowem, zadaniem każdego duchownego w różnych kościołach jest zachęcać lud, budować w nich zaufanie do Chrystusa. To miejsce nie jest po to, żeby politykować, żeby ludzi drażnić, dzielić się swoimi poglądami na jakieś różne dziwne tematy. To miejsce jest po to, żeby w ludzkich sercach budować zaufanie dla Chrystusa, do Chrystusa. Żeby osoba naprawdę zaufała Chrystusowi. I kiedy człowiek siedzi w ławce i słucha, to pojawia się pytanie, co robisz z tym, co słyszysz? Czy wpuszczasz to do swojego serca, czy przepuszczasz to przez filtr twojego umysłu, czyli intelektu, i jedno odrzucasz, drugie przyjmujesz? I tutaj zaczyna się problem. Możesz zostać uzdrowiony pod rękami męża Bożego, ale problem zaczyna się później. Na kim utrzymasz to uzdrowienie? Na kim polegasz? Mówiłem już o tym kilka razy, ale wspomnę to świadectwo jeszcze raz. Kiedy pierwszy raz pojechałem z pastorem Leszkiem do Płocka, żeby się uczyć od niego modlitwy o chorych, i kiedy wyszedł chłopak, który miał taką, chłopak 20 parę lat, który miał rękę wiszącą przy ciele jak kikut, bo roztrzaskał sobie bark, i lekarze mu skręcili to na śruby, na haki i zszyli mu torebkę stawową, żeby mu ręka nie odpadała. Kiedy wyszedł do modlitwy i podszedł do mnie, do dziewczyny z Węgorzewa, razem się modliliśmy w zespole, zapytałem się go, na czym polega jego problem, i on o tym opowiedział, że dwa razy się wywrócił, lekarze zszyli mu wszystko i powiedzieli, nigdy w życiu tej ręki nie będziesz używał, ale robimy to tylko po to, żeby estetycznie, żebyś wyglądał, że masz rękę. Ja mówię, to o co chcesz się modlić? A on mówi, o to, żeby przestało mnie boleć, bo kiedy zmienia się pogoda, straszliwie mnie boli. I stwierdziłem, że to jest strasznie trudny przypadek. Więc rozglądałem się po sali, gdzie jest Leszek, bo Leszek miał większe doświadczenie w modlitwie o takich ludzi niż ja. Ale Leszka nie było. Pierwszy raz w życiu zrobił coś takiego, że głosił słowo, a po skończonym słowie wyszedł na miasto i zostawił nas wszystkich, tych modlących się o chorych. Bo chciał pokazać, że to Chrystus uzdrawia przez nas, a nie Leszek. Że to nie Leszek jest uzdrowicielem. Że to nie brat Andrew, który był w środę, jest uzdrowicielem, ale Chrystus, który mieszka w nim, jest tym, który uzdrawia. I pamiętam, że rozglądałem się po sali i szukałem wzrokiem Leszka i wyraźnie usłyszałem, jak Duch Święty mówi do mojego serca, daj sobie spokój z Leszkiem. Oczywiście nie posłuchałem Ducha Świętego, tylko byłem wytrwały w szukaniu Leszka. I znowu słyszę wyraźnie, daj sobie spokój z Leszkiem. I pamiętam, że kiedy modliliśmy się o tego człowieka, to został uzdrowiony. Podniósł rękę i wykonywał normalne ruchy. Jego zszyta torebka stawowa nie pozwalała mu na wykonywanie jakichkolwiek ruchów. Haki, którymi miał ściśniętą rękę, nie pozwoliłyby mu podnieść rękę, a jego ręka została całkowicie uzdrowiona. Nie wiem, co się stało z hakami, śrubami i z jego torebką stawową zszytą. Ale chcę wam pokazać pewną rzecz, że budowanie naszego, utrzymanie naszego uzdrowienia, które dostajemy od Boga, nie może polegać na twojej logice. Nie może być polegać na tym, że ktoś, wielki mąż Boży, na ciebie włożył ręce. Jeśli człowiek chory wychodzi do przodu i chce doznać uzdrowienia od kogoś, kogo Bóg używa, to jest okej, jeśli brakuje ci wiary w sercu. Ale później może przyjść diabeł i okraść cię z twojego uzdrowienia. Zabrać ci to, co otrzymałeś, kiedy już otrzymasz to uzdrowienie. I w momencie, kiedy nie uchwycisz się, a powinno się tak stać, bo kiedy człowieka boli i ktoś położy ręce i czujesz olbrzymie ciepło, gorąc i ból całkowicie ustąpił, to co się powinno z tobą stać? No powinno naturalnie stać się z tobą, że w sercu sobie mówisz: Bóg mnie uzdrowił, Bóg mnie kocha, Bóg mnie chce mnie podnieść. Mam uzdrowienie. Powinno się w twoim sercu, w duchu pojawić zaufanie do Chrystusa, że skoro ci to dał, to ci już tego nie zabierze. Bo tak postępuje ktoś złośliwy. Ktoś, kto częstuje cukierkiem, a później w ostatniej chwili ci zabiera cukierek. Ktoś, kto ci coś pożycza, a za chwilę ci zabiera. To jest złośliwość. Jeśli Bóg przychodzi i cię uzdrawia, to chce ci to dać na stałe. Powinno się w sercu pojawić wiara, zaufanie. Ale bardzo często u wielu ludzi nie powstaje tam nic. I przychodzi diabeł, pojawia się lekki ból i człowiek zaczyna mieć wątpliwości. Budowanie na skalę, o której tutaj czytamy, to jest budowanie na Chrystusie, a nie na człowieku, którego Bóg użył. Jeśli biorę młotek do ręki i wbijam gwoździe, to nie młotek jest szczególny, że wbija gwoździe. To znaczy, że umiem trafić młotkiem w gwóźdź. Ale bardzo często, kiedy my jesteśmy uzdrawiani albo chcemy być uzdrowieni, to szukamy szczególnych ludzi. Ale nie szukamy często szczególnego Chrystusa. Chrystus bierze nas jak młotek i używa. Chrystus może wziąć kogoś i przez niego uzdrowić ciebie. Ale to Chrystus cię uzdrowił. Musisz swoją wiarę, zaufanie budować na Chrystusie. O taką roztropność tutaj w tym fragmencie chodzi. I to jest porównanie do domu, że budujesz dom. Nie chodzi o dom fizyczny, ale chodzi o twój duchowy dom. Kim tak naprawdę w środku jesteś? Nie chodzi tylko o ciało. Ciało, które mamy, to jest tylko, Biblia nazywa to namiotem, który rozbiłeś na wakacjach. Jesteś tylko na wakacjach tutaj na ziemi, na pewien czas, a wieczność spędzisz w niebie albo w piekle. I Biblia twoje ciało nazywa namiotem, który rozbiłeś na pewien czas. Ale to, na czym Bogu zależy, to, co nazywa Bóg tutaj Jezus domem, to chodzi o duchowy dom. Kim ty jesteś w środku? Na kim budujesz swoje uzdrowienie? Osoba, która buduje na myśleniu, że doznała uzdrowienia i wszystko załatwione, która nie oprze tego uzdrowienia na Chrystusie, na zaufaniu do Niego, co się dzieje? Spadają deszcze. Bardzo często pojawiają się takie lekkie pierwsze bóle. Człowiek został uzdrowiony z kręgosłupa, ból całkowicie odszedł po modlitwie kogoś i nagle w domu się po coś schylasz i takie lekkie kucie. To jest, spadają pierwsze deszczyk. Wzbierają potoki, ten ból taki lekki się utrzymuje, wzbierają potoki, czyli bóle rosną, to co na początku nie bolało, zerwały się wichry, przewlekły ból, uderzyły w ciebie, w człowieka, w twój dom, kim jesteś i wiecie, co wtedy człowiek wypowiada? Ten, który został uzdrowiony i ból mu całkowicie przeszedł, mówi coś takiego: a ja myślałam, że zostałam na tym spotkaniu uzdrowiona. A to było tylko tymczasowe. I znowu jestem chora. A ja myślałam, że zostałam uzdrowiona. A to mi dało, Bóg mi dał tylko na tydzień, żebym tak sobie troszkę odetchnęła od tego bólu. To nie Bóg. Bóg nie ma nic z tym wspólnego. Bóg cię uzdrowił. Jak Bóg coś daje, to nie zabiera. To nie jest złośliwy Bóg. Uzdrowienie możesz utracić wtedy, kiedy po prostu przestaniesz ufać Chrystusowi. Żeby lepiej to zobrazować, powiem pewne świadectwo ze Stanów Zjednoczonych. Pewien rolnik pracował w ogrodzie i nachylił się i nie mógł się wyprostować. Akurat przychodził jego pastor, który 8 miesięcy wcześniej modlił się o jego zwyrodnienie w kręgosłupie, które trwało przez wiele lat. Przez 25 lat. I podszedł do niego i pyta się, bracie, co się stało? Na co ten rolnik mówi tak, przedwczoraj, kiedy doiłem krowę, poczułem ból. Najpierw ręce. Może usiądźmy, bo to w trakcie kazania nie rozmawiamy. Ból przeszedł do mojego ramienia, a potem do pleców. Odtąd, gdy się schylam, nie mogę się wyprostować. Ani kręgosłup, ani ramię nie funkcjonują prawidłowo. Cały jestem obolały i cierpiący. Na co pastor mówi, ale pamiętasz, że 8 miesięcy temu modliłem się o ciebie i zostałeś zupełnie uzdrowiony. I to uzdrowienie trwało aż 8 miesięcy. Na co rolnik mówi, owszem, tak było. To jak to się stało, że mówi pastor, że choroba do ciebie wróciła? Mówi, nie wiem. Na co pastor mówi w ten sposób, założysz się, że kiedy pojawiło się lekkie takie kucie w kręgosłup i w rękę i przeszło do kręgosłupa, pewnie na głos powiedziałeś coś takiego. Myślałem, że Pan mnie uzdrowił, ale teraz zdaje mi się, że się myliłem. Rolnik zrobił takie wielkie oczy, popatrzył na pastora i mówi, a żebyś wiedział, że tak powiedziałem, skąd ty to wiesz? Na co on mówi, pastor mówi, wiesz co, nie jestem wróżbitą ani jasnowidzem, po prostu otworzyłeś drzwi dla diabła i wpuściłeś go do środka. Przyszedł diabeł i lekko tylko ukuł cię w to bolące miejsce, które zostało uzdrowione 8 miesięcy temu, a ty na głos otworzyłeś furtkę i powiedziałeś, ja myślałem, że zostałem uzdrowiony. Bo to było 8 miesięcy temu. I na nowo zaprosiłeś diabła z chorobą do swojego życia. I później pastor pokrótce mu wyjaśnił, jak to działa. I miał jeszcze chwilę z nim rozmowy. Pomodlił się i ten człowiek został zupełnie uzdrowiony. Nasze uzdrowienie musi być budowane na skalę, którą jest Chrystus. Jeśli chcemy, żeby mieć trwałe uzdrowienie, to musimy się uchwycić Chrystusa. Jeśli otworzymy sobie list do Rzymian, tam w tle słyszymy muzykę diabelską, także słyszycie, tak, troszeczkę? Ten hałas? Dobrze. List do Rzymian, 10 rozdział, 16 i 17 werset mówi coś takiego. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. 10:16 mówi coś takiego. Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi, Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. I ten 17 werset jest bardzo szczególny. Jeśli chcemy, aby uzdrowienie, aby wszystko, co otrzymujemy od Boga, trwało w nas i żebyśmy nie dali się z tego okraść diabłu, zwróćmy uwagę, że 17 werset mówi coś takiego. Przeto wiara, a wiara to jest inaczej zaufanie do Boga, rodzi się ze słuchania. To zaufanie takie całkowite do Chrystusa, dosłownie jest porównanie do rodzenia się dziecka, rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Więc jeśli chcemy wytrwać w uzdrowieniu, to musi w naszym sercu pojawić się wiara. List do Efezjan 4:23 mówi coś takiego. Odnawiać się duchem w waszym myśleniu. Że człowiek wierzący musi się stale odnawiać w duchowym myśleniu. Kiedy mamy myślenie, na jakiś temat, rozmyślamy o wielu rzeczach, to mamy odnawiać się duchem w naszym myśleniu. Czyli poddawać się temu, co się dzieje w naszym sercu. Bardziej mamy wierzyć w to, co mówi duch albo moje serce wewnątrz mnie odnośnie uzdrowienia, niż w to, co mówi moja dusza, czyli umysł. Bo nasza dusza jest związana z logiką. Kiedy pojawia się lekki ból, od razu mówimy: myślałem, że zostałem uzdrowiony. Włącza się nasze rozumowanie. Ale wtedy możesz powiedzieć: zaraz, przecież zostałem uzdrowiony. Wsłuchać się w to, co mówi twoje serce. List do Efezjan 4,27 mówi: i nie dawajcie miejsca diabłu. Po co apostoł Paweł pisałby do ludzi wierzących werset, jeśli oni są nawróceni, chodzą do kościółka, czytają Biblię, modlą się i nie są otwarci na to, żeby grzeszyć? Mówi: nie dawajcie miejsca diabłu. Słowo diabeł to nie jest polskie słowo, znaczy plotkarz, kłamca, oszust. Głównym narzędziem diabła jest ciągłe oszukiwanie ciebie. I tyczy się to też wszystkich wierzących. Że on przychodzi i zasiewa wątpliwość w twoje serce. Dokładnie to samo zrobił z Adamem i Ewą. Ale czy na pewno Bóg tak powiedział? On nie powiedział, nie skłamał wprost, nie powiedział: Bóg tak nie powiedział. On tylko zasiał wątpliwość. I dokładnie tak samo jest w naszym sercu. Nie wystarczy, że się nawrócisz, oddasz życie Jezusowi, pójdziesz za Jezusem. Ale diabeł jest blisko ciebie i będzie ciągle mówił: a czy na pewno to ma sens? A czy na pewno warto ufać Jezusowi? A czy na pewno zostałeś uzdrowiony? On ciągle wrzuca w twoje serce brak zaufania, takie wątpliwości. I Paweł pisze prostą taką receptę: nie dawajcie miejsca diabłu. A to znaczy, że my jako ludzie wierzący możemy dać miejsce diabłu. Drugi list do Koryntian 2,11 mówi coś takiego: a żeby nie uwiódł was szatan, którego knowania dobrze są wam znane. A inne tłumaczenie mówi coś takiego: aby się nie dać wykorzystać szatanowi, jego intrygi są nam znane. Albo też dosłownie w greckim: abyście się nie stali łupem szatana. I znowu jest to napisane, zobaczcie, do wierzących, że możemy stać się łupem szatana. Że szatan może przyjść i nas oszukać i wziąć nas w niewolę. Jak to jest możliwe? Kiedy się nawróciłem i byłem wierzący dopiero miesiąc, dwa, od początku, kiedy oddałem swoje serce Jezusowi, jeszcze w tradycyjnym kościele, w którym byłem wychowany, w kościele katolickim, Bóg nauczył mnie słuchać swojego głosu. I pamiętam, że któryś nocy obudziłem się, był środek nocy, księżyc był w pełni, w pokoju było tak jasno, jakby lampka się paliła. I nie spałem, widziałem wszystkie szczegóły i usłyszałem bardzo wyraźny głos w mojej głowie. Głos, który bardzo spokojnie, bez agresji, tłumaczył mi, że Boga nie ma. Mimo że parę miesięcy wcześniej Bóg wszedł w moje życie i pojawiła się taka szczęście i taka radość, którego w życiu nie zaznałem. Widziałem, że teraz mam nareszcie sens w życiu. I pojawia się głos, który bardzo wyraźnie i powoli mi mówi, i używając różnych argumentów i filozoficznych, i historycznych, i archeologicznych, przez pół godziny mi udowadniał, że Boga nie ma. I wiedziałem, że ten głos ma rację, bo nie umiałem odpowiedzieć na żadne jego argumenty. I ścisnęło mi się serce z płaczu i gardło i chciało mi się płakać i cały drżałem. I coraz bardziej byłem przekonany, że ten głos rozsądku, który do mnie mówi, a widziałem, że to nie są moje myśli, bo ja bym w życiu takich argumentów nie mógł wymyśleć. Za chwilę, po pół godziny, przyszedł drugi głos, który zbijał każdy argument. Przyszedł Duch Święty i ośmieszył diabła. Odpowiadał mu na każdą wątpliwość, którą wkładał w moje serce. I trwało to przez godzinę. I po godzinie powiedziałem: Boże, albo to się skończy za chwilę, albo zwariuję. Słyszałem dwa głosy i czułem się jak na meczu tenisa, że raz słuchałem tego, raz tego. I ten drugi głos ośmieszył diabła. Wtedy zdałem sobie sprawę, że diabeł nie ma żadnych szans w argumentacji z Panem Bogiem. Ale diabeł przychodzi po to, żeby nas okraść z wiary, z nawrócenia, z uzdrowienia, z wszystkiego dobrego, co Bóg ci dał. I nigdy z nim nie wygrasz. Studiowałem filozofię na kulu i wiem, że nikt nie jest w stanie wygrać z diabłem. Najmądrzejszy pan profesor z kulu albo z innej uczelni nie poradzi diabłu. To jest najpotężniejszy anioł i w swojej argumentacji zawsze tak do ciebie przemówi, że siądziesz z kubkiem kawy i powiesz: tak, diabeł, masz rację. Jestem beznadziejny, jestem beznadziejna. Wydawało mi się, że Bóg mnie kocha, ale jestem w sercu tak wredny, wredna, że ja nie zasługuję na Bożą łaskę. On zawsze przychodzi z tym samym. Tylko pojawia się pytanie, komu ty ufasz bardziej? Za kim chcesz pójść? Za tym, który cię zawsze krzywdzi? Jak można zaufać komuś, kto cię zgwałcił? Jak możesz zaufać komuś, kto wielokrotnie cię okradł? Nawet jeśli mówi rozsądnie. Przecież to, co ci już zrobił krzywdzącego, powinno być argumentem i powiedzieć: nie będę cię słuchała, nie będę cię słuchał, bo już wielokrotnie mnie skrzywdziłeś. Ale biały człowiek na tyle jest głupi, bo inaczej tego nie można nazwać, że nawet jeśli ktoś cię krzywdził wielokrotnie, a później przychodzi i mówi bardzo rozsądnie, mówisz, otwierasz się, jesteś ufny czy ufna. Ale taki właśnie jest diabeł. W Ewangelii Jana, 8 rozdział, 44 werset, to jest wypowiedź Jezusa o diable. Od początku był on zabójcą człowieka i w prawdzie nie stanął, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy diabeł do ciebie mówi, nie mówi prawdy, mówi półprawdy. On nie mówi prawdy, tylko mówi półprawdy, żeby cię oszukać, zwieść. Dla niego jest bez znaczenia, na co cię naciągnie, byle cię w czymś okłamać, oszukać. Nie mówi, kiedy mówi kłamstwo, mówi Pan Jezus, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Kiedy diabeł mówi kłamstwo, mówi od siebie. Jakub 4,7 mówi, podporządkujcie się więc Bogu, stańcie przeciw zaś diabłu, a ucieknie od was. I tego, czego Bóg od nas oczekuje, Bóg nigdy, ale powtarzam to kilkakrotnie, powtórzę, nigdy, nigdy nie wysłucha takiej modlitwy, jak teraz zacytuję. A wielu wierzących się tak modli. Boże, proszę Cię, zabierz już tego diabła ode mnie. Boże, proszę Cię, żeby on już mnie nie dręczył, nie dawał mi tych złych myśli. Nigdy Bóg nie wysłuchuje takiej modlitwy. To tak, jakby ktoś, idąc przez Giżycko, napadł na niego pies i go nastraszył, stanął na środku Giżycka i powiedział: Boże, proszę Cię, żeby już wszystkie psy w Giżycku zniknęły. Rozumiecie? To się nigdy nie wydarzy. Psy z Giżycka nie znikną, wszyscy się nie wyzbędą psów. Nawet jeśli twoim znajomym jest pan burmistrz, to nie może wprowadzić nakazu likwidacji wszystkich psów. I dopóki żyjemy na tej ziemi, Bóg nigdy nie usunie diabła od ciebie. Ale Bóg mówi, przeciwstaw się diabłu, on ucieknie od ciebie. Z podkulonym ogonem ucieknie od ciebie. Słyszałem świadectwo człowieka wierzącego, który wyszedł na spacer i taki wielki pies się urwał i biegł w jego stronę, a on stanął i nie uciekał, bo mówi, że nie było gdzie uciekać, bo był na otwartej przestrzeni. Wyciągnął rękę i powiedział: w imieniu Jezusa Chrystusa zatrzymaj się i uciekaj stąd. I pies wyhamował, odwrócił się i chodził. Dlaczego? Bo jesteśmy dziećmi Bożymi, bo jesteśmy w ręku Jezusa Chrystusa. Dlatego jest proste... prosty nakaz, przeciwstaw się diabłu, a ucieknie od ciebie. I kiedy przychodzi diabeł i natarczywie się pastwi nad tobą, znęca się psychicznie, możesz stanąć i powiedzieć: w imieniu Jezusa, wyjdź z tego pomieszczenia. Ale nie możesz nakazać mu, żeby już nigdy nie wrócił. On wróci. Jest jak natarczywa mucha. To jest na tej zasadzie. Kiedy byłem w Holandii, modliłem się o swój refluks, który miałem od wielu lat, od 10 albo więcej. I kiedy Bóg przyszedł i mnie uzdrowił, i wszystko minęło. Wróciłem do domu, wielokrotnie najadłem się na noc i nic, refluks znikł. Coś, co jest nie do wyleczenia. Próbują to lekarze operować. Ale dwa, trzy razy diabeł wracał z takim lekkim kuciem i wiedziałem, że to jest początek refluksu. I wtedy powiedziałem na głos, diabeł, ja tego nie biorę. Ja wiem, że zostałem uzdrowiony. Ja ci dziękuję serdecznie, ale ja nie biorę tego refluksu. Wynoś się. I kiedy wypowiedziałem takie słowa wiary i tego, co się stało we mnie, co mi Chrystus dał, to tak jakbym zdmuchnął zapałkę, to znikło. 2-3 razy do mnie wracał. Ale wielu wierzących ludzi mówi coś w ten sposób. Miałem takie rozmowy z wierzącymi. Słuchaj, ale takich rzeczy nie ma w ogóle w Biblii. Nie ma w Biblii opisanego ani jednego przypadku, że ktoś został uzdrowiony i później stracił uzdrowienie i że wraca choroba. W Biblii nie ma nic na temat narkotyków. Można brać narkotyki. W Biblii nie ma nic o paleniu papierosów. W Biblii w ogóle nie ma nic o sprzęcie muzycznym, o wielu rzeczach nie ma w Biblii. A Misze wyznają taki pogląd. Miałem sąsiada Misza. Skoro w Biblii nie ma nic o lokomotywach i samolotach, to musi to być od diabła. Całe wioski Amiszów w Stanach Zjednoczonych jeżdżą tylko bryczkami. Nie kupują prądu od państwa, bo to jest od diabła. Ale kupują wielkie agregaty prądotwórcze i sami produkują prąd, bo to już nie jest od diabła. Bo oni sami go wyprodukowali. Zobaczcie, co to jest? To jest faryzeizm. Że ludzie sobie coś wymyślą. W Biblii nie ma wielu rzeczy. Wiecie, gdyby Paweł wyznawał pogląd, jak czegoś nie ma w Biblii, to to jest od diabła, to nigdy w życiu nie pomodliłby się nad chusteczkami w Dziejach Apostolskich i nie powiedział, połóż to na chore miejsce. Bo ktoś by wstał i powiedział, Paweł, a czy ty słyszałeś, żeby Jezus Chrystus kiedyś modlił się o chusteczki i posyłał chorym? A Paweł nie. To jest od diabła, Paweł, ta myśl. Ale Paweł nie znał tej cudownej zasady wierzących ludzi z dzisiejszych czasów. W Biblii nie ma wielu rzeczy. Ale to nie znaczy, że Bóg tego nie może użyć. Jak można utracić coś, czego diabeł nie może nam zabrać? Niektórzy wierzący uważają, że jeśli Bóg ci coś dał, to już nie możesz tego utracić. Zobaczcie, list Apokalipsa Jana. Jan spisał Apokalipsę pod dyktando Boga. 3:11. Jan pisze tak. Trzymaj, co masz, aby nikt twego wieńca nie wziął. Trzymaj, co masz, aby nikt twego wieńca nie wziął. 2:25 mówi, to jednak, co macie, utrzymajcie, aż przyjdę. Pojawia się pytanie, jak można stracić coś, co nie można stracić? Po co Jan by pisał takie rzeczy? Zobaczcie, a to jest mowa o zbawieniu. Że zbawienie możesz utracić, a uzdrowienie to jest coś mniejszego. Jeśli zbawienie możesz utracić, bo trzeba to trzymać, to co, o czym tu rozmawiać, kiedy mówimy o uzdrowieniu, które jest o wiele mniejsze? Wypowiedź Pana Jezusa do osoby, o którą się modlił. Jan 5,14. Jezus mówi tak, oto wyzdrowiałeś, bo Jezus go uzdrowił. Nie grzesz już więcej, aby ci się gorszego nic nie przydarzyło. Oto cię uzdrowiłem i wyzdrowiałeś. Widzisz to, prawda? Mówi Pan Jezus. Więc idź i nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Tu jest wskazówka, że jednym z powodów powracającej choroby, z której zostałeś uzdrowiony, może być na przykład grzech. Nie tylko brak zaufania, ale też może być grzech. Nie zawsze jest to związane z brakiem zaufania. Czasami może być to grzech. Napaść diabła. To jest Ewangelia Jana 5,14. Kiedy byłem w Kraśniku, w swoim mieście rodzinnym i głosiłem tam zboże, przyjechał pewien brat, wierzący od wielu lat. I kiedy mówiłem o uzdrowieniu, a później ustawiła się kolejka, ten człowiek podszedł i modliłem się o niego. Opowiedziałem świadectwo o refluksie. Ten człowiek całe życie, od 30-40 lat miał refluks. Kiedy położyłem swoją rękę na jego tutaj żołądek i zacząłem się modlić, pytam się, czy coś się dzieje. On mówi, tak, czuję wielki gorąc. Zawsze do każdego posiłku zasiadał i brał garść tabletek, jak w tych reklamach, no nie? Że pani zasiada w restauracji, zasiada, z chaboszczaka zamawia, szarlotkę ze śmietaną i jest ten, jak się nazywa ten lek na wątrobę? Widzieliście to, no nie? To jest właśnie to. Nic sobie nie odmawiaj, tylko musisz być stałym klientem apteki. i odpowiednie tabletki łyknąć przed posiłkiem. Ten człowiek tak robił. Kiedy wrócił do domu, pierwszy raz w życiu od 30 lat, ale to nie ma się co przejmować. Kiedy wrócił do domu, a poczekamy za chwilę, bo to zamieszanie. Chciałem, żebyście się skupili, ale to jest typowe, się już do tego przyzwyczaiłem. Dlatego kiedy idę z kimś rozmawiać o Chrystusie, bo mam nadzieję, że ktoś się nawróci, to mówię że tej osobie, żeby wyłączyła komórkę i sam wyłączam. Dlaczego? Bo diabeł nie jest zainteresowany, że ktoś się nawrócił. Jeśli jakieś jest głoszone w kościele ważne słowo, które jest na tyle ważne, że musi zapaść w wasze serca na całe życie, co zrobi diabeł? Albo będzie dzwonił, albo włączy nam taką muzykę za ścianą, albo jakieś dziecko nagle, bardzo spokojne, będzie się zachowywało tak, jakby diabeł w nie wstąpił. Po co? Żeby waszą uwagę odciągnąć od głoszonego słowa. Dlaczego? Bo wiara, zaufanie do Chrystusa rodzi się ze słuchania. Słowo, które jest głoszone, wchodzi przez wasze uszy i w tym momencie decydujecie, czy ono idzie do waszego umysłu, czy idzie do serca. Jeśli wam nic nie przeszkadza, to słowo może wchodzić od razu do serca. A jeśli diabeł zrobi coś, co przeszkadza, to siedzisz i mówisz sobie w sercu tak, takie fajne kazanie i szkoda, że tak ktoś nam przeszkadza. A tu nie chodzi o to, żebyś się skupił teraz na tym, że ktoś przeszkadza. Po prostu skup się na słowie, które jest zgłoszone. Żeby to słowo weszło do twojego serca. Wracając do tego brata. Został całkowicie uzdrowiony z refluksu. Poszedł do domu, nie wziął w ogóle tabletek, zjadł schaboszczaka, zjadł wszystko, co było, sałatkę z cebulą i nic się nie wydarzyło. Żadne pieczenie. Nic. Został całkowicie uzdrowiony od razu. Miał dowód za godzinę po modlitwie. Kiedy minęły 4-5 godzin, wrócili ze spaceru i siedli do kolacji, cała rodzina wierząca. On powiedział przy obiedzie, że jest zupełnie uzdrowiony. Kiedy siedli do kolacji, wiecie, co on powiedział? Nie zasługuję na uzdrowienie. Bóg wie, jakim jestem grzesznikiem. Jestem Bogu wdzięczny, że jest tak dobry, ale Bóg wie, jaki ja jestem grzesznik. Facet wierzący 40 lat, chodzący do kościoła protestanckiego, wypowiedział na głos, ja nie zasługuję na to uzdrowienie, kolacji już nie zjadł. To są prawdziwe historie, które się dzieją. To nie ma znaczenia, że pewnych rzeczy nie ma w Biblii. W pierwszym liście Piotra, 1,13, Piotr pisze coś takiego. Przeto przepasawszy biodra waszego myślenia, chodzi o nasze myślenie, czyli o twoją intelekt, będąc trzeźwi, dojrzale nabierzcie nadziei co do niesionej wam łaski w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Czyli wytłumaczę ten werset, jest bardzo skomplikowany. Mamy nabierać nadziei w naszych myśleniu, w naszym rozumowaniu, polegając na łasce, która jest niesiona od Boga dla nas tutaj. Bóg chce, żebyś Mu ufał, był pełen nadziei. Żebyś bardziej polegał na tym, co mówi Biblia i to bardziej polegał na tym, co już Bóg w tobie zrobił, niż na tym, co diabeł ci mówi, co mówi ci twoja logika. Jeszcze jedno świadectwo wam opowiem ze Stanów Zjednoczonych. Przez 18 miesięcy nie miałam żadnego syndromu choroby. Aż nagle, było to 6 miesięcy temu, wszystkie objawy astmy i schorzenia dróg oddechowych wróciły. Omal nie wpadłam w szpony diabła, akceptując ten nawrót, ale nie przestawałam sprzeciwiać się mu i powiedziałam, nie możesz mi tego dać. Wiem, że zostałam uzdrowiona. Mój mąż, mówi ta siostra wierząca, nalegał, abym poszła na badania. Poszłam więc i zrobiłam badania. I lekarz powiedział coś takiego. Nic nie rozumiem z tych badań, które wyszły. Ma pani wszystkie objawy astmy, ale nie ma pani astmy. Wszystkie objawy wskazują na to, że powinna mieć pani przewlekłą astmę, ale inne wskaźniki wskazują, że wszystko jest normalnie. Nie ma pani tej astmy. Mówi, nie rozumiem. Na co ona mówi do lekarza, ten oszust diabeł przynosi mi kłamliwe objawy, próbując mnie przekonać sercu, że jestem znowu chora. Dlatego, że ona nie chciała tego przyjąć. Diabeł był jak pies za siatką, który szczekał, a ona nie otworzyła furtki. Słyszałem zabawną historię, kiedy pewien wierzący szedł wzdłuż siatki i pies wilczur szczekał. Jego to denerwowało, więc też szedł i szczekał. Ale w pewnym momencie skończyła się siatka. I owczarek przestał szczekać. I on też przestał szczekać. I tak głęboko sobie patrzyli w oczy. Biblia mówi, że jesteś na ręku Pana Boga. Jak diabeł może się dotknąć człowieka, który jest na ręku Boga? Tylko wtedy, kiedy go zaprosił, żeby z tej ręki zszedł. Dopóki jesteś na ręku Jezusa Chrystusa i dopóki Mu ufasz, diabeł nic nie może zrobić. Jest jak lew, który ryczy, jak pies, który szczeka. Ale kiedy w twoim sercu pojawia się brak zaufania, strach, nośnikiem powrotu choroby, wątpliwości jest strach. No nie boli. Słuchajcie, byłem w kole, modliłem się od 10 osób. Leszek miał tam usługiwać, ale nie mógł pojechać, więc wysłał mnie. Ludzie tak się dziwnie mi tak przyglądali, mówili tak, ale ty nie jesteś podobny do tego pana z tego zdjęcia. Ja mówię, on jest bardziej przystojny, prawda? Ja mówię, ja nie jestem Leszek, ja jestem Sebastian, ale głosiłem słowo. I kiedy powiedziałem, niech wyjdą ludzie, z całej sali było około 100 osób, niech wyjdą ci, których coś boli. Wyszło 10 osób. I wszystkich, o których się pomodliłem, ból minął, wszystkim. Wyszedł młody chłopak, który miał zapalenie gardła, wirus. No to jak wirus, no to trzeba pójść do lekarza, wziąć antybiotyk. Mówi, że nie może przełykać śliny. Kiedy pomodliłem się o niego, mówię, no i co? On kilka razy przełyka, mówi, dziwne, ale nic nie czuje. Najlepsza była pani, która wyszła z ręką i tylko tak mogła ruszać, a pracowała fizycznie. Kiedy pomodliłem się, zaczęła rękę podnosić i mówi, nie, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. No, nie wiem, czy ból jej nie wrócił na drugi dzień, bo ciągle siedziała i powtarzała słowa niewiary. To jest niemożliwe. Ja mówię do niej przy pastorze, czekasz, aż wróci ból. No nie, nie, ale kolejna młoda kobieta, którą się pomodliłem, całkowicie jej puścił ból kręgosłupa. I ona mówi, nie, no zobaczymy jutro. Ja mówię, jutro pewnie będziesz chora, bo czekasz, aż wróci, no nie? Nie, nie. Ale kiedy wróciła na drugi dzień, jej mu nie bolało. Jeśli bardzo długo cię coś boli, to tak się przyzwyczajasz do tego bólu, że kiedy ból mija, to czekasz, kiedy wróci. No bo to już jest część ciebie, część twojego życia. I wiecie, co diabeł wtedy robi, żebyś otworzył furtkę? Stoi obok i na początek rzuca tylko strach. Strach polega na tym, a co będzie, jak ból wróci? A co będzie, jeśli wyniki mi wyjdą źle? A co będzie, jak znowu nic nie będzie i znowu to wszystko wróci? Człowiek tylko tak siedzi i sobie tak rozmyśla tylko o chorobie, która była, o raku, o innych rzeczach. To jest jego metoda, żebyś uchylił troszeczkę furtkę. Najpierw na strach, a później diabeł przychodzi z lekkim kuciem i ty mówisz, wrócił. O Boże, wrócił. Tak to działa. Masz dwie drogi, albo zaufania, albo strachu i niewiary. Tymek składał świadectwo tydzień temu. Bolała go strasznie noga i kiedy pomodliliśmy się, pytam się jak synek, on mówi, nie boli. Ale później za pewien czas znowu go zaczęła boleć. Więc mówił tydzień temu, że kiedy kładł rękę i się modlił, to ból odchodził. I za chwilę znowu wracał. Tak jakby przychodził diabeł, go kąsał. Jakby taki mały kundelek, który podbiega i cię tak gryzie. Dokładnie tak samo było z moimi stopami. Każdego dnia, parę miesięcy temu wstawałem rano, powinien być wypoczęty. Wstawałem i tak dwie pięty bolały, że nie mogłem na nich stawać. Chodziłem na palcach do łazienki. Pojechałem do Konopek, poprosiłem, żeby się o mnie pomodlili, położyli ręce, wyszedłem, zamknąłem oczy, stoję, modlą się o mnie i rozmawiam w myślach z Bogiem. Mówię, Boże, nic nie czuję. I słyszę, jak Duch Święty mi odpowiada. Synu, ty nie masz nic czuć, ty masz mi zaufać. Wiara to nie są uczucia. To jest postawa serca. Ty masz podjąć decyzję, synku. Ty masz mi zaufać, że przyjmujesz uzdrowienie. Mówię, dobrze, to przyjmuję. A dalej bolą pięty. Stoję i mnie bolą pięty. A ekipa się modli, pytają, i co, boli? Mówię, boli. I słyszę, jak Duch Święty mówi, wrócisz do domu, włożysz buty i pójdziesz do lasu biegać. Wbrew temu, co mówi twój rozum. Więc wróciłem do domu, włożyłem buty, pojechałem do lasu miejskiego, zacząłem biegać. Biegałem przez tydzień. I najpierw mi przestała pięta lewa boleć. Po tygodniu biegania. Zobaczcie, to jest głupie, co ja robiłem. Każdy lekarz by powiedział, niech pan tylko nie biega. Niech pan leży i moczy nogi. Lekarz by powiedział dokładnie na odwrót to, co mi Bóg powiedział. A Bóg powiedział, idź biegaj, zaufaj mi. Po tygodniu przestała mi jedna, druga mnie dalej bolała przez parę tygodni. Ale coraz mniej, aż w końcu całkowicie przestała boleć. Ale co pewien czas wracał ból. Więc kiedy zdejmowałem butę, kładłem rękę na nogę i się modliłem o prawą stopę, ból znikał od razu, tak jakbym gonił psa. Kładłem i od razu uciekał. Zdejmowałem rękę, ból wracał. Dzisiaj stoję przed wami, mnie nie boli. Ale dlaczego? Bo zaufałem Chrystusowi, bo podjąłem decyzję, że uwierzyłem w to, że On chce mnie uzdrowić i że to uzdrowienie jest trwałe. Więc jeśli wraca ból, to nie pochodzi to od mojego dobrego Pana. Tylko diabeł chce mnie przekonać, żebym wypowiedział na ustami słowa niewiary. Bogu zależy na tym, żebyśmy Mu zaufali. Możesz zostać uzdrowiona w oparciu o czyjąś wiarę. Powtarzam jeszcze raz. Możesz wyjść tu do przodu, możesz zostać uzdrowiony nawet dzisiaj w oparciu o moją wiarę, o wiarę brata Andrew, który był, bo tobie brakuje tej wiary, czyli zaufania. Ale utrzymanie uzdrowienia zależne jest tylko w oparciu o twoją wiarę. Brat Andrew ani pastor Sebastian nie potrzyma uzdrowienia w tobie. Nie jestem w stanie tego zrobić. Diabeł za każdym razem będzie przychodził, ty będziesz się otwierał na tą chorobę i znowu będziesz wychodził i znowu będziemy się o ciebie modlili, choroba będzie odchodziła i ty będziesz wracał do domu i znowu choroba będzie. Nie jest w stanie drugi człowiek zapewnić ci ciągłości uzdrowienia. To może sprawić tylko zaufanie do osoby Jezusa Chrystusa. Możesz odpalić samochód z czyjegoś akumulatora. Łapiemy to? Czasami akumulator pod wpływem mrozów pada. A musisz rano jechać do pracy, więc kręcisz nic. Wychodzi sąsiad, który też jedziesz do pracy i mówisz mu, na czym polega problem. Klemy, odpalasz i jedziesz. Ale twój akumulator musi się w pełni naładować, żeby za chwilę, żebyś nie musiał odpalać po pracy od kogoś. Twój akumulator zaufania do Jezusa Chrystusa musi się naładować, żebyś mógł później jechać duchowo. Co ładuje akumulator? Chodzący silnik ładuje akumulator, produkuje prąd. Więc akumulator twojego zaufania do Chrystusa musi się naładować. Bo jeśli się nie naładuje, to ciągle będziesz odpalał zaufanie do Chrystusa od czyjegoś akumulatora. Będziesz ciągle polegał na tym, że ktoś się o ciebie pomodli. To nie jest wiara. To jest tak zwana wiara pasywna. Czy mógłbyś się o mnie pomodlić? O, tam przyjechał ktoś, uzdrowiciel, jadę tam. Nic się nie nauczyłeś od Chrystusa. Chrystus mówi, musisz chodzić w oparciu o zaufanie do mnie. To jak mały dzieciaczek, który się uczy chodzić. Na początek tak niemrawie staje na nóżkach, się taki cały trzęsie. Jak go złapiesz za rączkę, to tak patrzy na siebie, tak idzie, przesuwa nóżkami. No, możecie to sobie zaobserwować u Gabrysi. Ale w pewnym momencie nigdy Gabrysia się nie nauczy chodzić, jeśli nie puści rączki rodziców i samodzielnie nie podejmie decyzji. I to jest bardzo trudny moment, bo jak dzieciak się wywróci i przywali główką w coś, to sobie zakoduje, że chodzenie bez rączki się źle kończy. I wtedy uczenie chodzenia się samodzielnego się przedłuża. I dokładnie tak samo jest w życiu wierzącego człowieka. Jeśli ciągle polegasz na tym, że ktoś się o ciebie pomodli, to w końcu wiecie, co zrobi Jezus Chrystus, który cię bardzo kocha? Spowoduje, że już to w ogóle nie będzie działać. Wielokrotnie modlono się o mnie w Węgorzewie, gdzie jest dużo uzdrowień i ani razu tam nie zostałem uzdrowiony. Jestem antyświadectwem Kościoła w Węgorzewie. Może chyba raz mi coś tam pomogło. Ale za każdym razem, kiedy mnie coś strasznie bolało i prosiłem ich, żeby się o mnie pomodlili, kładli ręce, modlili się i pytali, no i co? Ja mówię, nie wiem, zobaczymy. I dalej bolało. I wiecie, co mi Bóg powiedział? Ty jesteś za stary w wierze, człowieku. Za stary jesteś. Jesteś pastorem. Ty masz mi ufać. Ty masz w końcu mi zaufać. I chodzić w oparciu o zaufanie do mnie, a nie ciągle prosić innych o modlitwę. Chociaż nie ma nic złego w tym, żebyś poprosił o modlitwę. To, co mnie urzekło w tym bracie Andrew, to usługiwał wam tutaj i Bóg go używał. Ale ktoś upadał i go złapał za rękę i mu po prostu jak gdyby prawie wyciągnął rękę. Kiedy pojechaliśmy na kolację, to nie mógł ręką ruszać. O, tylko tak mógł ruszać. Tak go bolało. Po kolacji pomodliliśmy się i zaczął już rękę tak podnosić, ale mówi, że strasznie boli. Na drugi dzień pomodliliśmy się jeszcze dwa razy i ból całkowicie odszedł. I może normalnie ręką ruszać. I to, co mnie w nim urzekło, to jest to, że on mówi, ja też potrzebuję, żebyście mi usłużyli. Ja nie jestem chodzącą mocą Bożą. To Bóg uzdrawia, nie ja. Na koniec powiem jedno świadectwo, które też brat Andrew opowiadał o tym, że uzdrowienie można utracić. Jak to działa? Mówi, że na jedno ze spotkań w miejscowości, w której był w Anglii, przyszła młoda muzułmanka, 16 lat, z trzema kolegami muzułmanami, którzy przyszli jako obstawa. Mówi, że jej stopy, jej palce u nóg były podwinięte tak, że chodziła jak gdyby o tak, w ten sposób, że na takich kikutach. Były całe pełne ropy, sińcu, bo od dziecka tak miała. Miała podwinięte nogi, były zdeformowane, była kaleką. I powiedziała, czy mógłbyś się pomodlić, żeby twój Bóg, Jezus Chrystus, mnie uzdrowił? No co Andrew mówi, tak, mógłbym i zrobię to. Położył na niej ręce i kiedy zaczął się modlić, jej stopy się wyprostowały. Nigdy w życiu się wcześniej nie były wyprostowane, od dziecka miała zdeformowane. Wszyscy to widzieli, ona to widziała i ci trzej jej kolegów. Stopy się wyprostowały. Za chwilę znowu się zwinęły. Więc Andrew był w szoku i znowu się zaczął modlić i znowu stopy się wyprostowały. I za chwilę znowu się zwinęły. I on mówi tak, Duchu Święty, nic z tego nie rozumiem. O co chodzi? Wytłumacz mi, co się dzieje. I Duch Święty do niego mówi, powiedz jej. Więc on mówi do niej, Duch Święty każe mi coś ci powiedzieć. Duch Święty mówi mi, że Jezus pokazuje ci, że może cię teraz uzdrowić. Widziałeś to? Ona, tak. O, tamci chłopcy mówią, no tak. Widziałaś, co on może? On mówi, więc on mówi dzisiaj do ciebie, że on może to zrobić. Dwa razy ci to pokazał. Ale mówi do ciebie, że cię nie uzdrowi, dopóki się nie wyrzekniesz islamu. Dopóki nie powiesz, że to jest fałszywa religia i nie służysz prawdziwemu Bogu. Na co zareagowali ci trzej chłopcy, jeden szczególnie, przywódca, mówi, nie będzie tak, jak mówisz. Ona nie będzie się wyrzekała Mahometa i islamu. Na co Andrew mówi do tego chłopaka, ta dziewczyna ma 16 lat, jest bardzo piękna i nigdy nie wyjdzie za mąż, bo jest kaleką, nikt jej nie zechce. A ty nie będziesz decydował o tym, jak będzie wyglądało jej życie, ona będzie całe życie nieszczęśliwa. To ona zdecyduje. Andrew powiedział, że za to, co powiedział w Anglii, jest kilka lat więzienia. Bo to, co powiedział, to jest słowa nienawiści o obcej religii, o innej religii. Gdyby ktoś doniósł, poszedłby na kilka lat do więzienia, bo powiedział źle o islamie. Ale mówi, żona mi obiecała, że w razie czego będzie mnie odwiedzać w więzieniu, więc byłem spokojny. I ona mówi, dobrze. Więc on mówi, powtarzaj za mną. I ona pomodliła się i powtarzała za nim, wyrzekam się islamu. Wyznaję ci to, Panie Jezu, że to jest fałszywa religia, że to jest fałszywy Bóg i przepraszam cię, że modliłam się do fałszywego Boga. I proszę cię, wybacz mi i zapraszam cię do swojego życia. I kiedy położył ręce, nogi się całkowicie wyprostowały i zostały. I wszyscy się nawrócili, tamci trzej chłopcy też. Czemu kończę tym świadectwem? Bo uzdrowienie dwa razy przychodziło i cofało się. Bo i Bóg powiedział na głos do niej, nie uzdrowię cię, jeśli nie wyrzekniesz się fałszywej religii. Bóg chciał ją uzdrowić, ale była przeszkoda. Pokazał jej, że może to zrobić, ale może też to cofnąć. I tak samo może być w twoim życiu. Uzdrowienie się cofa, kiedy wchodzisz w grzech, tak jak Jezus powiedział. Uzdrowienie się cofa, kiedy otwierasz furtkę i wypowiadasz na gość słowa niewiary. A ja myślałam, że zostałam uzdrowiona. Wtedy przychodzi znowu diabeł z tym samym. W uzdrowieniu trzeba wytrwać. Diabła trzeba pogonić jak psa agresywnego, który na ciebie napadł. Trzeba mu się sprzeciwić i powiedzieć słowa wiary, wypowiedzieć to. Ufam, wierzę, ogłaszam i nie przyjmuję tego na nowo. Nie, kłamco i złodzieju, nie będziesz mi mówił, bo to jest nieprawda, bo wiem, kim jesteś. Nigdy nie ufaj w to, co mówi diabeł. Już... Nie będę już więcej mówił, bo już za długie dokazania. Słuchajcie, zachęcam, żebyśmy mogli mieć teraz czas uwielbienia, aby Pana właśnie uwielbiać teraz i dziękować Mu za to, jaki jest. Bo jeśli On przychodzi, żeby Ci coś dać, to On nie jest jak człowiek, który Ci chce to zabrać. To jest trwałe, co Ci daje. A jeśli to tracisz, to nie dlatego, że On za tym stoi, tylko wchodzisz w jakiś grzech. Albo brakuje Ci zaufania do Niego, albo słuchasz tych kłamstw, które diabeł mówi o Twojej chorobie i na nowo otwierasz furtkę, bo On daje Ci coś trwałego i chce, żebyś Mu w pełni w tym zaufał. Zachęcam, żebyśmy powstali i mieli teraz czas uwielbienia, dziękowania Mu, wywyższania Go. Zanim tutaj muzycy zaczną grać i śpiewać, to zachęcam do modlitw. Jeśli ktoś z Was coś zrozumiał, coś Pan Bóg mu dzisiaj objawił, podziękuj mu teraz w modlitwie po polsku. W kilku słowach, podziękuj mu.